Radio Poranku. Radio Poranku.
O malora.
Radio Poranku.
Radio, Radio
A my przenosimy się na Bliski Wschód. Abuna Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale Mesich Kam. Hakkan Kam. To znaczy tylko tyle, albo aż tyle, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, i tym pozdrowieniem się wszyscy tutaj pozdrawiamy, ponieważ tydzień po tygodniu najpierw my, katolicy, maronici, a w zeszłą niedzielę kilka dni temu Kościół Prawosławny Limański, właśnie obchodzimy to największe święto właśnie chrześcijańskie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
To jest ta część najważniejsza, duchowa, ale o świata, o sprawach tego świata porozmawiamy, o konflikcie w Syrii, bo rysuje się, sytuacja jest z dnia na dzień coraz bardziej niebezpieczna.
Tak, jeżeli chodzi o Syrię, to jest prawda i oczywiście my też tutaj tym żyjemy i na to patrzymy, choć no, dzięki Bogu możemy potwierdzić, że Liban żyje swoim rytmem. Już są wielkie przygotowania do tego sezonu letniego. Liban bardzo liczy na turystów, a w sposób szczególny w tym roku na pielgrzymów. To taki program Ministerstwa Turystyki Libańskiego, by właśnie się na tego typu wizyty w Libanie otworzyć. I to nie tylko ze strony chrześcijańskiej, która jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o właśnie różnego rodzaju miejsca kultu, zabytków, ale również otwiera się na tą stronę muzułmańską i też zaprasza właśnie wiernych tamtej religii z różnych krańców świata, by tu przybywali. Także zaczyna to wszystko tętnić. Ale prawdą jest, że z dużym niepokojem patrzymy na to, co się dzieje u naszego sąsiada, bo wiadomo, czasami tam, gdzie się ktoś bije, to i ci, którzy są tylko z boku, mogą też w jakiś sposób być pokrzywdzeni. Ogólnie obserwatorzy tutaj libańscy zauważają i podkreślają, że na Twitterze pana prezydenta Trumpa panuje chaos, ale podkreślają od razu, że to jest tylko i wyłącznie taki chaos, który może być chciany, ponieważ to, co on chce przekazać, no to ma przede wszystkim za zadanie, by siebie samego wybielić, wyczyścić, i stąd też te pokazówki w stronę, no nie tylko Syrii, ale może właśnie w stronę Rosji przede wszystkim, która tam jest obecna. Chcę po prostu powiedzieć, jakbym mógł korzystać z ich usług, wiemy kiedy i gdzie, jeżeli ich teraz bije, nie? Tak oczywiście troszkę mówiąc językiem popularnym. I oczywiście no tutaj się też podkreśla to, no coś niesłychanego, to od dawien dawna chyba nigdy takim językiem Rosja nie mówiła, jak to, co piszą tutaj gazety, że no każdy powiedzmy, każda rakieta, która by leciała w stronę właśnie Syrii, właśnie z lotniskowców amerykańskich, będzie po prostu strącona, tak przynajmniej tutaj właśnie źródła libańskie podaje. Oczywiście nie można też zapomnieć o tym, co mówi Iran, że no tak, do Ameryki to mamy za daleko, ale tutaj Izrael mamy w zasięgu naszych rakiet. No być może nie swoich własnych, ale na pewno tych, które ma, które dał, które podarował właśnie swojemu sojusznikowi tutaj na ziemi libańskiej, jakim jest Hezbollah. A wtedy to byłoby i dla nas bardzo, ale to bardzo, bardzo źle.
Ale jest, czyli oby tak się nie stało, ale jesteśmy blisko gorącej, gorętszej, bo wojna w Syrii trwa i ona jest gorąca i są setki tysięcy ofiar tej wojny, czy w ogóle konfliktów na Bliskim Wschodzie w ostatnim czasie, ale teraz ta sytuacja przechodzi w sytuację globalną i wybuch takiej globalnej zawieruchy coraz bardziej jest możliwy.
Tak, to jest prawda, że to jest możliwe. Z drugiej strony znów chcę się bazować na moim tutaj no, kilkudziesięcioletnim pobycie i przeżyciu kilkunastu różnych konfliktów, żeby ich nie nazywać wojnami. I zawsze tak było, że kiedy właśnie było duże napięcie, kiedy były przewidywania, że to już, że to zaraz, nigdy do czegoś takiego nie dochodziło, no bo jednak wydaje mi się, że są to tylko po prostu próby przesilenia. Ja pamiętam chociażby ostatnią z takich najgorszych wojen, które tutaj przeżyłem, czyli 2006 rok, to mogę tylko tyle powiedzieć. Jedliśmy, piliśmy, lulki paliliśmy, tak oczywiście parafrazuję, żeby powiedzieć, żeśmy się obudzili rano z wielkim zaskoczeniem, że to, co nas później spotkało przez 33 dni tej wojny lipcowej w tamtejszym właśnie 2006 roku, no coś niesłychane. Natomiast wszystkie inne tego typu pogróżki wydaje mi się, że są na razie tylko próbą sił. Próbą sił i nikt nie zaryzykuje tak wielkiego konfliktu. Jestem przekonany i mam takie właśnie wielkie nadzieje, bo też powiedzmy Syria jako Syria przejmuje się tym, ale normalnym życiem żyje też. Kilka dni temu, to bym chciał podkreślić, bo nie wątpię, czy to w ogóle w tym chaosie, powiedzmy gdzieś jakiś obserwator to dostrzeże. Na przykład dla nas większym problemem od tego jest to, co 2 kwietnia właśnie parlament syryjski, który normalnie działa, jak zresztą jego rząd, no ustalił, uchwalił powiedzmy ustawę, no niesłychanie ważną dla przyszłości, myślę też Europy, a mianowicie ta ustawa długa, dobrze powiedzmy skonstruowana, opisująca wszystkie przypadki, mówi o tym, co zostało po tych milionach uchodźców w Syrii, czyli mówi o ich domach, mówi o ich posiadłościach, nawet i rolnych, nie mówiąc też o fabrykach, i mówi wyraźnie, że kto nie udokumentuje z tych uchodźców, że to jest jego, w co wątpimy, że ktokolwiek jest w stanie udokumentować, bo wiemy skądinąd, że większość ksiąg tak zwanych wieczystych spłonęła, a ci uchodźcy bardzo często nie mieli własnych dokumentów, a cóż mówić o powiedzmy dokumentach własności swoich domów czy swoich posiadłości. I co z tym się stanie? Przejmie to państwo i sprzeda tym, którzy za małą cenę, którzy zostali, czyli jednym słowem sprzeda albo podaruje prawie, że swoim partyzantom, być może tym wszystkim, którzy dzisiaj w tej armii Asada, tej rządowej walczą, może to być dla nich nagrodą, ale jakie to ma reperkusje? Takie, że w przyszłości no nie wróci nikt z tych milionów uchodźców. No, bo do czego wróci, jeżeli wszystko straci? A wtedy no ci wszyscy, którzy uważali, że być może ich pobyt w Europie będzie tylko i wyłącznie do momentu zakończenia tego konfliktu, no to są w wielkim błędzie. Bo jeżeli ktoś tam się zagospodaruje na tyle, że będzie miał z czego żyć, a będzie wiedział, że nic nie odzyska z tego, co zostawił w swoim kraju, no to na pewno nie będzie miał żadnego zamiaru wrócić. Także to jest bardzo, bardzo ważne, mi się wydaje, i dla Europy może ważniejsze od tych pogróżek, bo oczywiście pan redaktor dobrze zauważył, że to może być straszne, ale też w pewnym sensie może to jest troszkę ciężko mi powiedzieć, krótkotrwałe, bo jakby to miało się nie skończyć, to nie będzie coś takiego, co będzie wiecznie trwać. Oczywiście tutaj mam na myśli wszystkich tych, którzy mogliby ucierpieć z tego powodu, od dzieci począwszy i kobiet, bo przecież to nieprawda, że bomby są inteligentne. Zresztą tutaj podkreślano ten tekst z Twittera pana prezydenta Trumpa, który troszeczkę no, odpowiadając Rosji na temat tego, że będą strącać jego rakiety, to mówi, o, są blisko takie milutkie rakiety, takie bardzo inteligentne. No, mówić w ten sposób troszkę o czymś, co niesie śmierć, to tutaj się bardzo nie podoba.
Jeśli można przerwać ten wywód, dotyczy użycia broni chemicznej. Co Abuna wie na temat tego użycia broni chemicznej? Co mówią media na Bliskim Wschodzie?
Właśnie, ja słucham nie tylko mediów, ale też słucham ludzi. Dzisiaj czekając na kontakt z Radiem Wnet, wypytałem tak no, najbliższych mi ludzi, z którymi mogę rozmawiać na ulicy, obok domu, w sklepie, gdzie poszedłem po wodę, i po prostu wszyscy z wielkim powątpieniem mówią o tym, że mogłoby to być powiedzmy zrzucone przez właśnie reżim czyli przez armię Asada, armię rządową. Choć oni nie uwielbiają tego pana, prezydenta Asada, bo tak jego ojciec świętej pamięci, ale również i on raczej sprawił, że no myśmy tutaj dość dużo ucierpieli. Tutaj też masę Libańczyków na dziesiątki lat, a niektórzy bezpowrotnie utracili dorobek swojego życia. Czyli ci ludzie nie mają powodów, żeby się przymilać temu panu. W żadnym wypadku no starają się tylko to realnie oceniać. No każdy mi mówi, no przecież od kilku ładnych lat, może nawet już od pięciu, tylko się czeka, żeby udowodnić temu panu właśnie Baszarowi Asadowi, że rzuca bomby chemiczne, bo przecież wszyscy wyznaczyli czerwoną linię. Każdy tylko chciałby to praktycznie udowodnić. Stąd też przynajmniej do tej pory zarówno ten atak chemiczny w dzielnicach Damaszku kilka lat już temu, jak ten ostatni w okolicach regionu Idlib. No wątpliwości są, a zwłaszcza, że właśnie rząd syryjski i sam prezydent mówią, proszę bardzo, przysyłajcie nam najlepszych ekspertów, chcemy badać. Co nie znaczy też, że to mógł być ktoś również z otoczenia, powiedzmy, samej armii syryjskiej. Oczywiście wiemy, że na tym świecie różne rzeczy się robi i czasami nawet ci, którzy powinni być ochroną na przykład dla niektórych prezydentów, jak to się zdarzyło już kilkanaście lat temu, przecież w Indiach pamiętamy, no to przecież kto chciał zabić panią Indirę Gandhi, no przecież jeden z jej służb, jeden z ochraniarzy i też można coś takiego zrobić. Także być może ktoś chciałby popsuć, w cudzysłowie mówię, opinię, czyli sprowokować atak nie tylko przecież Stanów Zjednoczonych, ale i całej przecież wszystkich no, mocarstw, z tego co słyszymy, no to mógłby coś takiego zrobić. Ale jeżeli by to miała być, że to miałaby być decyzja prezydenta Baszara Asada, to tutaj nawet najwięksi jego przeciwnicy nie wierzą. Nie wierzą, bo po prostu to jest za, mimo wszystko, jeżeli o inteligencji mówimy, to jest za inteligentny człowiek. Chociażby wystarczy pomyśleć, że już jest 7 lat, kiedy pamiętam bardzo dobrze nawet rozmowę z panem redaktorem jeszcze na starym miejscu Radia Wnet, kiedy po prostu no, nikt nie wierzył, że to może potrwać dłużej niż miesiąc czy dwa, patrząc na to, co się stało wcześniej z Mubarakiem w Egipcie, no i później również też Kaddafim i wszystkimi innymi, to po prostu
Asad przetrwał. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i przypominam Państwu, że mogą Państwo osobiście, bo mogą Państwo zapisać się na pielgrzymkę, którą organizujemy, pojechać do Libanu i porozmawiać długo z Abuną Kazimierzem Gajowym i dowiedzieć się wszystkich szczegółów i wszystkiego, co działo się na Bliskim Wschodzie. A teraz serdecznie pozdrawiamy, patrzymy na zegar, jest godzina 8:01. Tato! Ote.
Radio Wnet.
A w poranku Wnet zamiast przeglądu prasy o czymś, o czym w prasie pisze się bardzo, bardzo mało. W studiu gośćmi poranka Wnet są pan Jan Śniadek, przewodniczący Komisji Zakładowej Wody Polskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej i pan Marcin Jacewicz, człowiek Solidarności i człowiek Wody Polskiej. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Jest jakiś cel wizyty panów w Warszawie. Jaki? Pan przewodniczący Jan Śniadek.
Dzisiaj o godzinie 9:00 spotyka się Komisja Sejmowa Ochrony Środowiska, gdzie minister transportu morskiego i żeglugi śródlądowej będzie przedstawiał swoje stanowisko w sprawie funkcjonowania podmiotu gospodarczego powołanego 1 stycznia tego roku przez nowe prawo wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ten twór gospodarczy, tak jak powiedziałem, powstał w wyniku wejścia w życie nowego prawa wodnego i skupił w swojej organizacji dwie jednostki, które się zajmowały przedtem wodami, gospodarką wodną. Wojewódzkich zarządów melioracji i regionalnych zarządów gospodarki wodnej z małym dodatkiem urzędników powiatowych, którzy też w swoich obowiązkach mieli gospodarkę wodną. Problem jest natury następującej. Połączono dwie jednostki gospodarcze, nie zwracając uwagi na uwarunkowania, które istnieją istniały w tych jednostkach, a mianowicie na płace. Związek Zawodowy Solidarność co najmniej od 2 lat interweniował, przekonując wszystkich, że istnieje duże zróżnicowanie płacowe pracowników. Okazuje się, że pracodawca samorządowy, marszałkowie w sposób bardziej uczciwy prowadzili waloryzację płac swoich pracowników, natomiast państwo, rząd, bo byliśmy administracją rządową, tego nie robił od 10 lat. W związku z tym w tym naszym gospodarstwie państwowym zetknęły się dwie grupy pracownicze o 2 różnych wysokościach płac. Obecnie mamy sytuację taką, że...
I Solidarność chce obniżki tych, którzy mają więcej, czy podwyżki tym, którzy mają mniej?
Nie, od 2 lat staraliśmy się uświadomić pracodawcy, że taka sytuacja nastąpi i próbowaliśmy przekonać, że trzeba wyrównać przed zaczęciem funkcjonowania tego tworu gospodarczego płace. Tego nie zrobiono. Nikt nie dał się przekonać, że jest to konieczne. Minister środowiska, który był organem założycielskim RZGW, podpisał ze związkami porozumienie, że widzi taką potrzebę, ale przez 2 lata, kiedy formułowano budżet państwa na rok 17 i na 18, nie wykonał żadnej pracy, żeby te pieniądze zabezpieczyć w budżecie państwa. W związku z tym sytuacja jest taka, że mamy teraz gospodarstwo państwowe, gdzie pracują pracownicy na tych samych stanowiskach i posiadają zróżnicowanie płac przekraczające 1000 zł. Ostatnio nawet doszło do tego, że pracownik przychodzący z jednej grupy pracowniczej na stanowisko konserwatora okazało się, że ma wyższe płace niż jego przełożony.
I to jest problem, który aż komisja sejmowa musi się tym problemem... Czy to jest najważniejsze? Czy to nowe prawo wodne, które zostało wprowadzone, jest takie, jakie powinno być? Czy spełnia swoje zadanie? Bo jakie ma zadanie prawo wodne? Po co jest prawo wodne?
To jest bardzo szeroka reforma całości systemu funkcjonowania wód polskich.
Ale rzeki nie będą płynąć w drugą stronę dzięki takiej reformie, czyli...
To się nie będą płynąć, natomiast wszystkie czynności w zakresie gospodarki wodnej zostały skupione w jednym podmiocie gospodarczym.
Dobrze czy źle?
Pozornie dobrze, tylko tak szeroki, rewolucyjny w sumie system został nieprzygotowany. Nieprzygotowany organizacyjnie, finansowo. I teraz wszystko spadło na barki tego podmiotu gospodarczego.
Ale czy problemem są tylko płace? Bo nie przygotowane tylko płace. Finansowo znaczy, że są jedni mają większe płace, drugi mają mniejsze płace. To jest oczywiście problem. Czy jest coś więcej, głębszego w tym problemie?
Problem jest nieprzygotowania do funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego z punktu widzenia pracowniczego. No bo my na samym końcu zajmujemy się merytoryką, natomiast podmiot ten nie posiada dokumentów wewnętrznego prawa pracy, nie posiada regulaminu pracy, nie posiada regulaminu wynagradzania, nie posiada regulaminu świadczeń socjalnych, BHP-owskich. To wszystko dopiero zaczyna być tworzone. I mimo dwuletnich starań, żeby uświadomić to twórcom tego podmiotu gospodarczego, jesteśmy w tym samym miejscu, co przed 2 latami. I teraz funkcjonuje już pewien podmiot, który dopiero zaczyna wewnętrznie być organizowany. Prawda? Nie powinno być w ten sposób. I na tyle dużo interwencji koledzy i ja żeśmy zrobili, że doszło to aż do
ale ten podmiot,
komisji sejmowej.
Rozumiem, ma być skuteczny, bo są projekty, które ma rząd polski czy Rzeczpospolita, szlaku wodnego Wisły, szlaku wodnego Odry, udrożnienia rozmaitych, pogłębienia, udrożnienia melioracji, wały przeciwpowodziowe. To są wszystko plany, rozumiem, które wykonać ma to przedsiębiorstwo, które pan reprezentuje.
Tak.
I czy to powołanie, nowe prawo wodne i powołanie tego przedsiębiorstwa może być skuteczniejsze w realizacji tych planów, czy nie? Pan Arkadiusz Kubiaczek, przewodniczący sekcji krajowej.
Tutaj również rozbiła się, wychodzi na jaw nieprzygotowanie do końca reformy, dlatego że o szlaki żeglowne według prawa wodnego powinien w ogóle zarządzać nimi inny podmiot, czyli urzędy żeglugi. Natomiast z początkiem roku stało się tak, że dotychczasowy podmiot, który zajmował się nadzór Ministerstwa Środowiska, który zajmował się całą gospodarką wodną, od połowy stycznia przejęło to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I w tej chwili wygląda w ten sposób, że mimo że żegluga miała być najważniejsza i tak to odbieraliśmy, no to szlaki żeglowne nie mają dzisiaj gospodarza, bo Wody Polskie według ustawy nie powinny być gospodarzem szlaków żeglownych. Powinien być to Urząd Żeglugi i też tutaj to trzeba wyprostować. No my, tak jak kolega mówi, od 2 lat mówiliśmy o tym i nikt nas nie słuchał, że to wszystko jest przygotowane, że my panikujemy i również jesteśmy dzisiaj odbierani jak panikarze, którzy oskarżają bezpodstawnie, bo wszystko jest na dobrej drodze. Tak nie jest. Jeszcze dochodzi tutaj ta słynna sytuacja, bo kolega nie dopowiedział, że podpisaliśmy porozumienie z rządem o podniesieniu wynagrodzeń, że w chwili wejścia reformy gospodarki wodnej będziemy zarabiać o konkretnie 850 zł więcej. I niestety rząd nas oszukał i do tej pory nie wypłacił nam tych pieniędzy.
Marcin Jacewicz, postscriptum do tej rozmowy jest jakie? Co powinniśmy zapamiętać z tej rozmowy?
Dla mnie bardzo ważną sprawą jest w ogóle reforma gospodarki wodnej, bo do tego dążyliśmy od wielu lat i dążyły do tego różne strony różnych nawet opcji politycznych, żeby gospodarkę wodną uporządkować, żeby ona znalazła się w ręku jednego gospodarza, żeby można było taką idealną, sielankową sytuację wprowadzić, że wszystko jest pięknie uporządkowane, że gospodarstwo działa dobrze. Natomiast błąd jest zasadniczy taki, że po pierwsze na początku miał być rozdział gospodarki wodnej na 2 resorty. Na szczęście udało się temu zapobiec i przez starania Solidarności między innymi udało się to zgromadzić w jednym ręku. Natomiast po tym zgromadzeniu w jednym ręku było nieszczęście tego typu, że jeden minister oddał drugiemu coś, co było kompletnie nieprzygotowane i przede wszystkim niedoszacowane, jeżeli chodzi o budżet państwa. Brakuje bardzo wielu pieniędzy, żeby można było rozruszać.
Mają być miliardy zainwestowane w te budowy szlaków wodnych. Tam się nic nie dzieje, nie budujemy nowych szlaków wodnych, nie udrażniamy Odry, nie udrażniamy Wisły.
Dzisiaj będzie pan minister Grubarczyk o tym mówił. Powie na pewno w Sejmie o tym, że brakuje mu wielu pieniędzy. Także jakieś są pieniądze unijne, które są na papierze dziwne. Natomiast nie ma pieniędzy dla ludzi, którzy muszą zająć się codziennym utrzymaniem. Na bajki są, a na utrzymanie nie ma. I brakuje tych pieniędzy na to, żeby regulować rzeki, żeby czyścić rzeki, żeby obiekty funkcjonowały sprawnie. Nie przeskoczymy rzeki, bo rzeka nas zaleje, bo ona płynie i nie zważa na to, czy ktoś ma w głowie jakąś wizję, czy nie ma, tylko po prostu sobie płynie.
Płynie, Wisła, płynie. Bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę w Poranku Wnet. Jutro proszę słuchać Poranka Wnet, bo będzie minister Grubarczyk, będzie gościem o godzinie 8.10. Będziemy obserwować i nasłuchiwać wieści dzisiaj z Sejmu. Jan Śniadek, przewodniczący Komisji Zakładowej Wody Polskiej, Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Dziękuję. Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej Dziękuję. I pan Marcin Jacewicz byli gośćmi Poranka Wnet. Na zegarze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 8.13.